Wyobraźmy sobie, że idziemy przez park czy po ulicy, a nagle zza krzaka wyskakuje strzyga, leszy czy inna dryada. To cóż wtedy zrobić? W jednej ręce trzymamy telefon, no to w drugą musimy złapać miecz. Będziemy dzisiaj rozmawiać o grze mobilnej Wiedźmin Zabójca Potworów, stworzonej przez studio Spokko. Na linii jest z nami Przemysław Tarczyński, quest designer i story lead w Spokko. Cześć, dzień dobry.
Witam, dzień dobry, cześć.
Powiedzmy o tym, jak w tę grę w ogóle się gra. To znaczy, biorę telefon do ręki, instaluję sobie Wiedźmina Zabójcę Potworów i wychodzę z domu na miasto. No i co mnie tam czeka?
Na ekranie masz najpierw rzut mapy. Jest to bardzo podobne do Pokémon Go, z pewnymi, powiedzmy, usprawnieniami graficznymi. Na mapie zamiast słodkich stworków są trochę mniej słodkie potworki. Oprócz tego mamy jeszcze Nemeta, które są przedstawione za pomocą takich dużych drzew. Tam są takie cięższe walki z trzema przeciwnikami pod rząd i za nie są odpowiednie nagrody też. One są dopiero odblokowane na 10 levelu. Mamy tam też questy fabularne, które są unikalne. Możemy je rozegrać tylko raz i staramy się, żeby były możliwie porządnym, że tak powiem, doświadczeniem dla graczy. Jako że w naszej grze nie ma właśnie zapisów stanu gry, nie ma save'ów, trzeba będzie żyć z konsekwencjami swoich czynów. Oprócz tego są jeszcze roślinki, które można zbierać, gdyż w naszej grze bardzo ważnym aspektem jest alchemia. Żeby walki z potworami czasem były w ogóle możliwe do ukończenia, to potrzebujemy po prostu się przygotować odpowiednio do walki. Potwory są podzielone na różne grupy, mają różne wrażliwości i właśnie musimy odpowiednio dobrać nasze eliksiry, nasze oleje, nasze bomby pod potwory, żeby móc je pokonać. No i czeka nas eksploracja. Jeżeli chodzi o to jest właśnie dosyć ciekawe w naszej grze i odróżnia ją sporo od konkurencji, że tak powiem, to, że nasze questy w pewnym sensie prowadzą gracza. Czyli gracz nie wybiera sobie, gdzie idzie po prostu, bo tam ma ochotę pójść i przy okazji sobie łapie jakieś potworki. Oczywiście można tak grać w podstawową część naszej gry, łowienie potworów, ale jeżeli chodzi o questy, to my wysyłamy gracza w konkretne miejsca, więc już słyszałem dużo opinii, że po prostu ludzie zwiedzili części miasta rodzinnego, z których nie znali po prostu, nie mieli nigdy okazji tam pójść, właśnie dlatego, że po prostu quest ich tam wysłał. To jest trochę ryzykowne, bo oczywiście czasem się trafia, że nasz punkt zainteresowania, bo tak się nazywają te miejsca, które wysyłamy tak technicznie, okazuje się, że on jest akurat na jakimś zamkniętym osiedlu, powiedzmy. Więc czasem przygoda staje się prawdziwą przygodą.
W jaki sposób przetworzyć taką wielką markę jak Wiedźmin na urządzenia mobilne?
Po pierwsze, wymagania są na pewno bardzo duże pod względem Wiedźmina, jeżeli chodzi o historię, o narrację, o worldbuilding i o wszystkie tego typu aspekty. Oczywiście nikt nie powinien się spodziewać, że będzie to dokładnie tak samo intensywne doświadczenie jak w wypadku gier na konsolę czy peceta, gdyż mamy dużo mniejszy czas ekspozycji, mniejszy jakby sam monitor, na którym wyświetlamy treści. Jeszcze dodatkowo zmuszamy gracza do tego, żeby poszedł w świat, że tak powiem, czyli jest dużo czynników zewnętrznych, które przeszkadzają w odbiorze też gry. Gracz może grać naszą grę tuż obok autostrady albo po prostu innej jakiejś zatroszonej drogi, czy mogą być roboty drogowe tuż obok. Pewne rzeczy na telefonie nie smakują tak dobrze, jak smakują na PC-cie, że tak powiem. Gdyż po prostu nie da się ich tam sprzedać w odpowiednio dobry sposób. Dialogi nie powinny być na przykład, to jest taka jedna z naszych nauczek, która nas trochę bolała, bo wszyscy chcielibyśmy mieć je jak najbardziej rozbudowane, ale po prostu 5 czy 10-minutowe sceny odgrywane na ekranie telefonu na skrzyżowaniu gdzieś nie działają po prostu, tak więc musieliśmy zrobić wszystko, żeby zdołać przekazać jak najwięcej informacji w znacznie krótszych scenach.
I też wydaje mi się, że ułatwieniem dość sporym było to, że gracz kreuje swojego własnego Wiedźmina, tak? Swojego własnego Zabójcę Potworów. Bo ja już mam za sobą jakieś około godzinę, półtorej gry i podoba mi się właśnie to, że można sobie stworzyć własnego awatara i to też jakby nie ogranicza tej fabuły, tak? Nie ogranicza tego, co będzie się działo, bo wydaje mi się, być może jest to niepopularna opinia, ale ludzie już mają trochę dość tej fabuły wiedźmińskiej, która jest przetwarzana cały czas i fajne jest właśnie to, że pozwoliliście, daliście graczom wolną rękę, tak?
Bardzo nam zależało na tym, żeby gracz czuł się reprezentowany jakby w grze przez własnego awatara, na którego ma możliwą kontrolę. Powiedzmy na początku to faktycznie może nie jest jakaś ogromna pula do wyboru, ale myślę, że będziemy pracować na tym, żeby można było poza jakoś też bardziej uzewnętrzniać się, że tak powiem, na swoim awatarze.
Gra wręcz zachęca, żeby poznawać niepoznane. A jeśli chodzi o walkę, to musimy się do niej przygotować, tak jak to robił Geralt. Przez chwilę pomedytować, zażyć eliksir czy naoliwić miecz, ale jeśli chodzi już o sam aspekt walki, jak to jest prowadzone? Bo widziałem, że to nieco mi przypominało Fruit Ninja, taki sposób, gdzie ten potwór wyświetlający się na naszym ekranie jest atakowany przez nas za pomocą takich dynamicznych przesunięć palcem po ekranie, szybkie ciosy zadajemy. Jak dalej ta walka się toczy?
Potwory mają różnego rodzaju wrażliwość. Trzeba dobrać odpowiedni miecz. Mogą być wrażliwe na ciosy szybkie bądź ciosy silne. Ciosy szybkie polegają na tym, że machamy po prostu, jakby właśnie poruszamy palcem po ekranie, jak najszybciej się da, odrywając go pomiędzy naszymi ruchami, tak żeby jakby gra i telefon rozumiały, że to są osobne właśnie ruchy. Jeżeli chodzi o ciosy silne, wygląda to bardzo podobnie, tylko że trzeba zachować odstęp pomiędzy tymi ciosami. Po prostu jest to tam, nie jestem pewien dokładnego, ale w okolicach sekundy może odrobinę.
Czyli chodzi o złapanie odpowiedniego rytmu w uderzaniu swojego przeciwnika.
Tak, dokładnie tak.
A unikanie ciosów oponenta?
Nie ma unikania per se, jest za to blokowanie ciosów, które to wykonujemy za pomocą po prostu przytknięcia palca do ekranu telefonu na kawałeczek, na dłużej, w jednym miejscu, czyli takie nieruchome tapnięcie jakby, tylko z przytrzymaniem. I trzeba, jeżeli to się odpowiednio wstrzelimy, no to możemy dostać za to dodatkowe punkty doświadczenia, gdyż jakby premiujemy właśnie takie odpowiednie blokowanie, z tym, że blokowanie nie blokuje pełnego damage'u, pełnych obrażeń od przeciwnika, tylko jakąś ich część. Dzięki temu walka wydaje się bardziej dynamiczna i po prostu szybsza. To jest jedna z tych kolejnych rzeczy, o których wspominałem, czyli to, że na telefonie jednak trzeba wszystko robić troszeczkę szybciej, troszeczkę prościej. Mamy jeszcze znaki, których też Wiedźmini są znani. Są to takie czary, powiedzmy, i mamy ich kilka. Od początku jest odblokowany tylko jeden, ale potem możemy za pomocą rozwoju w odpowiednim drzewku sobie odblokować inne. I w zależności od tego, jakie są wrażliwości potwora, na przykład jeżeli potwór jest wrażliwy na ogień, to znak igni się wtedy bardzo przydaje, bo zadaje dodatkowe obrażenia. Mamy też znaki, rysuje się na ekranie. Są to symbole, po prostu, które tak malujemy palcem na ekranie w odpowiednim momencie, kiedy uruchomimy jakby próbę znaku. Taki wtedy wybieramy odpowiedni, taki jaki pasuje do potwora i go sobie rysujemy na ekranie i w ten sposób rzucamy znaki. Oprócz tego mam jeszcze bomby, o których też wspominałem przy przygotowywaniu się do walki. No i też są różne rodzaje bomb, zadające różne rodzaje obrażeń. Dzięki wygranym walkom zbieramy trofea, które po pierwsze są pełnią funkcję, że tak powiem, kolekcjonerską, ale oprócz tego mają one też funkcję w gameplayu. Za levelowanie naszej postaci oraz za te trofea odblokowujemy punkty, które potem możemy wydawać w drzewkach umiejętności. I to wygląda tak, że pierwsze punkty dostajemy bodajże za 3 pierwsze trofea z danego potwora. Następne punkty dopiero już za 50 i tak dalej. To dosyć szybko eskaluje, że tak powiem, ale wiadomo, chodzi o to, żebyśmy za szybko też się nie stali zbyt mocni i po prostu, żeby gra nam cały czas dawała przyjemność i jednak stanowiła jakiś challenge i żeby było to uczucie progresu, że gracz w końcu tam może pokonać potwora trudniejszego z dwoma czaszkami, powiedzmy, co miesiąc wcześniej było niemożliwe do ukończenia.
Do rozmowy o zabójcy potworów wrócimy za chwilę. polujemy dzisiaj na potwory w grze mobilnej Wiedźmin Zabójca Potworów. W dalszym ciągu jest z nami na linii Przemek Tarczyński, quest designer i story lead w Spokko. Właśnie, porozmawialiśmy trochę o tym, jak ta gra wygląda, jak się w nią gra w zasadzie.
Jak się walczy.
Tak, i teraz o samym projektowaniu mechanik. Jakby co się sprawdza, a co nie w takiej grze mobilnej.
Nie mogliśmy sobie pozwolić na przykład na to, żeby blok w naszej grze blokował wszystkie obrażenia, gdyż wtedy można by doprowadzić do tego, że taki gracz z dobrym poczuciem refleksu na jakimś pierwszym levelu, na pierwszym poziomie toczy półtorej godzinne walki z jakimś legendarnym potworem, bo jest w stanie zablokować każdy jego cios, no i tam powoli dłubie go tam wykałaczką w zasadzie jakby i po prostu gra przestałaby być ciekawa na przykład w tej sytuacji.
Tak? No takie stanie półtorej godziny w miejscu i nawalanie w telefon
palce
mogłoby być trochę dziwne dla otoczenia i dla nas samych nieco męczące.
Dokładnie tak, więc musieliśmy jakby, powiedzieliśmy sobie nie, robimy wszystko, żeby ta gra była, żeby walka była na przykład jak najbardziej dynamiczna.
A jak działa cykl dobowy w tej grze? Bo z tego co widziałem, różne potwory pojawiają się w zależności od pory dnia, tak? Czy jakby ten cykl dobowy odzwierciedla rzeczywistość? No to trochę dziwne, żeby ktoś w środku nocy biegał i polował na specjalnego potwora gdzieś po Łodzi.
Szczerze powiedziawszy, jak dla mnie właśnie to nie jest...
A słyszałeś o wampirze z Bałut?
To jest, że tak powiem, właśnie ten element, który mam nadzieję, że mocno zaskoczy. My chcemy, żeby gracze przeżywali naprawdę przygodę w pewnym sensie. Ja rozumiem, że oczywiście są miejsca, gdzie ta przygoda to może być troszeczkę za dużo, no ale to mam nadzieję, że każdy zachowa zdrowy rozsądek.
A uciekanie tak, przed kibicami też może być przygodą. Tak,
tak jak najbardziej, ale tak, mamy takie mechaniki i mamy nawet też questy, które wymagają wyjścia o konkretnej porze i mamy tego jak najwięcej. Wydaje mi się, że właśnie ten realizm w pewnym sensie, to, że ta gra się w prawdziwym czasie i w prawdziwym miejscu odbywa, to jest jej największy plus, gdyż imersja jest znacznie większa dzięki temu.
A jak duży jest ten świat gry? Gdzie się kończy mapa?
Mapa się jest tak duża jak nasz świat w zasadzie, z wyłączeniem kilku państw, w których niestety nie działają mapy Google, z których my korzystamy. Tam po prostu nie mamy tych punktów zainteresowania, o których wspominałem wcześniej, więc nie możemy tam nic zrobić.
Ale jakie potwory można znaleźć w strefie 51?
Szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałem. Jest to pustynia, więc raczej niewodne prawdopodobnie. Gdyż na przykład to się wiąże nie tylko z porą dnia, ale także na przykład właśnie z miejscem, w którym się znajdujecie. I potwory typu wodnik czy utopiec będą prawdopodobnie łatwiejsze do znalezienia albo w ogóle tylko możliwe do znalezienia w okolicach zbiorników wodnych. Jeżeli chodzi właśnie o ten cykl dobowy, to naprawdę ma... To jest, wydaje mi się, ciekawe rozwiązanie, bo się część potworów się można spotkać jedynie w dzień, część jedynie w nocy. I to są na przykład upiory w nocy, a powiedzmy trole, które lubią sobie spać w dzień. Ale oprócz tego mamy już w ogóle takie bardziej, bym powiedział, hardkorowe wyzwania. Bo mamy północnicę i południcę, które występują w okolicach szalarnej północy i południa, tak? Czyli to nie zawsze jest okolica 12, bo u nas czas jest dostosowany do tego, do pozycji słońca względem ziemi, w miejscu, w którym się aktualnie znajdujesz, więc trzeba obserwować ikonkę, która nam mówi o tym, jaka jest pora. A nawet mamy takie sytuacje jak wilkołaki, które z kolei występują tylko i wyłącznie podczas pełni księżyca w nocy, więc to już jest w ogóle wyzwanie, bo to są tylko 3 dni w zasadzie u nas w miesiącu, kiedy można spotkać dane potwory. Więc tak, my chcemy, żeby trzeba było zapracować na to, żeby zapełnić cały bestiariusz, bo szczerze powiedziawszy nic, co jest godne posiadania, nie przychodzi łatwo, więc trochę zgodnie z tą zasadą tutaj wychodzi.
Wróćmy jeszcze na chwilę do questów i powiedzmy, na czym one mogą polegać. To znaczy, idziemy w konkretne miejsce, aby ubić konkretnego potwora, czy mamy tam jeszcze, powiedzmy, rozbudowane wybory moralne, jakich możemy dokonać? Gdzie tutaj kończy się decyzyjność gracza?
Jak najbardziej. Oczywiście mamy wybory, także takie moralne, także takie trudne wybory. Staramy się właśnie takie wybory tworzyć, więc takie wybory są tak naprawdę ciekawe. I mamy dialogi, które też można odegrać w AR-ze. z pięknie wymodelowanymi postaciami i z voiceoverami bardzo, bardzo dobrze też zrobionymi, po angielsku tylko, ale w bardzo dobrej formie moim zdaniem. Mamy takie postacie, które są czasami, staraliśmy się zrobić tak, żeby każdy rozumiał, z kim rozmawia mniej więcej po dwóch zdaniach wypowiedzianych z postacią, to jest to oszczędzanie czasu, więc pewne jakby uproszczenia oczywiście musieliśmy poczynić i ilość wyborów też ograniczyć. Część wyborów się robi na gameplayu, że tak powiem, czyli po prostu podejmują decyzję, czy pójść w tą stronę, czy w tą stronę, czy wykonać ten objective, czy ten. I te wybory mają konsekwencje i to mogą być bardzo gorzkie konsekwencje, jeżeli ktoś jakby...
Jak gorzkie?
No takie gorzkie level Game of Thrones, że tak powiem, gra o Tron, tak bym powiedział. Tak próbujemy zrobić.
Czyli na przykład cała nasza rodzina zginie.
Powiedzmy, no w sensie to jest bardzo hipotetyczne, nie mamy żadnej rodziny, ale tak, takie coś na przykład by nas interesowało, jeżeli byłoby to oczywiście uzasadnione, tak? Bo nie chodzi o to, żeby wszystkich mordować i tak dalej, tylko staramy się trochę symulować świat, tak jak na tym powinna jakoś tam sztuka powiedzmy polegać, symulować te emocje, nie tylko pozytywne, pozytywne również, ale również negatywne, bo fajnie jest właśnie sobie odegrać, że tak powiem, w bezpiecznym otoczeniu w domu lub w tym wypadku na zewnątrz, a niekoniecznie we własnym życiu. Więc tak, i co jest jeszcze ciekawe u nas, bo tak jak wspominałem, nie ma u nas zapisów stanu gry, nie ma save'ów, więc żyjemy z tymi konsekwencjami, bo żeby je zmienić, to musimy po prostu zacząć grę od nowa, tak dosłownie, od pierwszego levelu na nowym koncie. Nasza gra będzie wydawana w sezonach, tak? Czyli to co daliśmy teraz na sam początek, czyli 15 questów, to nie jest koniec. W tym roku wydamy jeszcze jeden sezon i chcielibyśmy takie tempo mniej więcej tych dwóch sezonów na rok utrzymywać w najbliższych latach. I dzięki temu te konsekwencje mogą, że tak powiem, ugryźć naszego bohatera dopiero później. Nigdy do końca nie wiemy, czy robimy dobrze, czy źle. Taki klimat, że tak powiem, troszeczkę brudniejszy, troszeczkę bardziej dorosły, jak najbardziej chcielibyśmy zachować, bo to też jest to, z czego i książki, i gry, no i teraz także serial są znane.
Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Przemek Tarczyński, quest designer i story lead w Spokko.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. No i co? Na pochybel potworom w grze Wiedźmin Zabójca Potworów.